Ustronia, w tej okrutnej zawiei myślałem, jak to będzie jutro, jak to będzie z dojazdem do zboru w Bielsku-Białej. I dzisiaj się nauczyłem dwóch prawd, że nigdy się nie warto martwić o dzień jutrzejszy, to jest po pierwsze, a po drugie, że pogoda jest zmienna, wszystko jest zmienne, jedynie Pan nasz pozostaje taki sam. On się nie zmienia. Alleluja. Chwała Panu. Jeszcze nie będziemy rozważać Bożego Słowa, bo mam jeszcze jedną prośbę, jeden temat do modlitwy. Przed nabożeństwem dzwonił znany nam wszystkim brat Paweł Weresz z Vancouver i prosił o modlitwę w naszej sprawie. Bo w niedzielę ma usługiwać w jakimś zborze, który ma kompletne wyposażenie nagłośnienia. 4 lata temu to nagłośnienie kupili, a więc 4 lata to nie jest jeszcze w związku z tym stare, to jest w zasadzie nowe. No 4 lata to przecież nie taki długi okres. Ale pastor ma takie, jak powiedział, zamiłowanie, że musi mieć wszystko, co najnowsze. Tak to się mówi, na topie. I teraz jakieś nowe urządzenia bardzo, bardzo dobre się ukazały, więc on z tego 4-letniego chce zrezygnować, a kupić sobie nowe. I teraz brat Paweł Weresz zabiega, żeby to, z czego będzie rezygnował, przekazał zborowi Filadelfia w Bielsku-Białej. A to jest akurat nagłośnienie na mniej więcej salę na 1200 osób. A my taką przecież wznosimy. Więc gdyby Pan dał nam łaskę i ten pastor zechciał nam to ofiarować, to byśmy mieli ogromną sumę zaoszczędzoną. A zatem prosił brat Weresz, abyśmy się w tej intencji, w związku z tym modlili, żeby ten pastor, z którym będzie rozmawiał w niedzielę, dał się przekonać, że zbór bielski potrzebuje nagłośnienia. No więc może byśmy powstali, brata Bogdana, poproszę, aby się pomodlił. Należałoby się zapytać, czy wierzymy, że to nagłośnienie dostaniemy? To dobrze, to ważne, żebyśmy się nie tylko modlili, ale także i wierzyli. Jezus bardzo często pytał, wierzysz, że mogę ci to uczynić? Gdy usłyszał odpowiedź, tak, wierzę, niech ci się stanie według wiary twojej. Tak, bracia i siostry, przypomnę, o czym mówiliśmy, czy o czym mówimy od jakiegoś czasu. Będziemy o tym jeszcze mówić do końca lutego, potem w miesiącu marcu brat Edward wróci do swojego tematu, mianowicie do listu Pawłowego do Efezjan. Ja natomiast kontynuuję rozważanie na temat wdzięczności, na temat bycia wdzięcznym. I pamiętacie, ostatnio powiedzieliśmy sobie, że ludzie czasów ostatecznych między innymi tym się będą charakteryzować, że nie będą potrafili być wdzięczni, że tak mało będzie wdzięczności. I to wdzięczności na różnych arenach. No, rodzice narzekają, że dzieci są niewdzięczne, choć rodzice robili wszystko, co w ich mocy, aby zabezpieczyć im byt, ale jak gdyby ze strony dzieci nie widzą żadnej z tego tytułu wdzięczności. Mało jest także wdzięczności międzyludzkiej. Możecie wyświadczyć komuś największe dobro, ale zbytnio wdzięczności się nie spodziewajcie. Taka jest niestety rzeczywistość. Szara, trudna, problematyczna rzeczywistość. Przyznać trzeba, że to zniechęca. To zniechęca tak zwanych darczyńców, a więc tych, którzy chcieliby dać, no ale skoro spotykają się z niewdzięcznością, a często nawet zupełnie z czymś innym, spotykają się z taką oto postawą, mnie się i tak to należało, a wcale mu się tego nie należało. Dostał to z łaski. I zamiast wdzięczności taka postawa a to mi się należało. No więc jest to jakiś problem, jest to jakiś problem. A Słowo Boże nam nakazuje, abyśmy byli wdzięczni. Bądźcie wdzięczni. Natomiast Paweł, pisząc o ludziach czasów ostatecznych, w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, mówi, że w dniach ostatecznych będą ludzie tacy, 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 a potem dodaje i niewdzięczni, i niewdzięczni. Chcielibyśmy być innymi ludźmi. Chcielibyśmy, aby nasza natura została na tyle przemieniona, żebyśmy byli wdzięczni. Wdzięczni przede wszystkim Bogu i nade wszystko Bogu za doznane łaski z Jego strony, za błogosławieństwa, jakimi nas obsypuje każdego dnia, każdej chwili naszego życia. Chcemy się uczyć wdzięczności. Paweł w liście do Kolosan, nie, do Tesaloniczan napisał: w każdej sytuacji dziękujcie. Jak nasze tłumaczenie mówi, za wszystko dziękujcie. Nowsze tłumaczenia mówią, w każdej sytuacji dziękujcie. A więc Bogu należy się wdzięczność. Należy się Bogu wdzięczność. Nie zapominajmy, kochani, o tym, że mamy Bogu dziękować. Ale też byłoby dobrze, gdybyśmy się uczyli być wdzięczni jedni drugim. Być wdzięczni jedni drugim. To tych, w stosunku do których jesteśmy wdzięczni, zachęca do tego, aby czynić dalej dobrze, jeśli już nawet nie nam, to komuś innemu. A więc uczmy się być wdzięczni. Powiedzieć: dziękuję, jestem Ci wdzięczny. Wdzięczny Ci jestem za to czy za owo. A więc uczmy się wdzięczności. Mówiliśmy także, dlaczego ludzie są niewdzięczni. Nie dopowiedziałem ostatnim razem, bo czas mi na to nie pozwolił. Nie dopowiedziałem, że jednym z powodów, dołączam do tamtych powodów, które wymieniłem, ludzkiej niewdzięczności, dzisiaj dołączam kolejny, końcowy. Ludzie są niewdzięczni ze względu na pychę swojego serca. To pycha bardzo często przeszkadza, żeby się komuś ukłonić, powiedzieć: dziękuję Ci serdecznie, wdzięczny Ci jestem. Pycha jest bardzo często przeszkodą, abyśmy byli wdzięczni ludziom i wdzięczni Bogu. Przypomnę Wam pewne znane Wam przeżycie, pewną historię, która się wydarzyła, gdy nasz Pan Jezus Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy. Gdy wchodził do Jerozolimy, a właściwie wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. W tłumie stojącym przy drodze byli faryzeusze, saduceusze z dumnie podniesionymi głowami. I zwróćcie uwagę, ani jeden z nich ze względu na swoją pychę nie zawołał Hosanna synowi Dawidowemu. Ani jeden. Natomiast te małe dzieci, które są wolne od pychy, które nie wiedzą, co to jest, jeszcze nie wiedzą, co to jest pycha, co to jest zarozumiałość, słały gałązki oliwne, szaty na drogę i wołały: Hosanna, Hosanna Synowi Bożemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. To była wdzięczność, to było oddawanie czci, to było oddawanie chwały. Z serc niemowląt i ssących, powiada Biblia, weźmiesz sobie chwałę. I tak się to w rzeczy samej, w rzeczywistości wypełniło. Dzieci są, okazuje się, pozbawione pychy, dlatego potrafiły zdobyć się na to, żeby oddać, żeby dać, albo być wdzięczni Jezusowi za to, że przyszedł i że zdąża na Golgotę, aby złożyć swoje życie w ofierze za ludzkość. A więc pycha jest przeszkodą, bardzo często przeszkodą, by okazywać wdzięczność. No ale wiecie, że my jako wierzący ludzie musimy robić wszystko, żeby ten straszny grzech, jakim jest pycha, oddalić od siebie jak najdalej. Dlatego Salomon powiedział pod adresem, czy Bóg powiedział, przepraszam, Bóg powiedział do Salomona pod adresem swojego ludu: jeśli mój lud się ukorzy. Pokora jest przeciwieństwem pychy. Jest po drugiej stronie po drugiej stronie pychy, jeśli mój lud się ukorzy. A zatem pycha jest przeszkodą w bycia wdzięcznym. I to zarówno wobec ludzi, jak i wobec Boga. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć inne zagadnienie. Zagadnienie, które czasem się gdzieniegdzie pojawia. Mianowicie, jak ma wyglądać chwalenie Boga? I pytania często się sprowadzają do następującej myśli. Czy ma to być ciche chwalenie Boga, czy głośne uwielbianie Boga? A więc czy uwielbianie Boga sprowadza się do milczenia, ciszy, czy też uwielbianie Boga zawiera w sobie element otwarcia ust i oddania chwały Bogu w sposób spontaniczny, w sposób głośny? Ja muszę powiedzieć tak, że jeśli czujemy wdzięczność, za chwilę do tego wrócę, to dobrze, że czujemy w naszych sercach wdzięczność. To dobrze. Ale okazuje się, że pewne rzeczy muszą być uczynione, oprócz tego, co czujemy w sercu, muszą być także wypowiedziane. Czy znacie taki przykład, o którym apostoł Paweł mówi, z sercem się wierzy, ale ustami się wyznaje? Jeśli więc ktoś chce być zbawiony, musi te dwa kroki zrobić. Uwierzyć w sercu, a ustami wyznać. Nie wystarcza, okazuje się, ani wyznanie ust bez wiary serca, ani nie wystarcza wiara serca bez wyznania ust. Musi być jedno i drugie. Słowem, człowiek, który chce dostąpić zbawienia, musi wierzyć i musi wyznać, że Jezus jest Panem. Wyznać, że Jezus jest Zbawicielem. Wtedy Paweł mówi, zbawiony będzie. A więc jak to jest? Głośne czy ciche chwalenie Boga? I muszę powiedzieć, że na tym tle istnieją także nieporozumienia. Jedni stoją na stanowisku, że można uwielbiać Boga w ciszy, milczeniem, że nie powinno się wyrażać ustami tego, co się czuje. Zwłaszcza nas, zielonoświątkowców, się zaraz posądza o to, że jesteśmy emocjonalni, że się poddajemy emocjom, że się dajemy ponieść emocjom, bo tak głośno, bo taka wrzawa. No bo jakżeż Bóg może słyszeć naraz tyle głosów? Chciałby się odpowiedzieć, nie martwcie się, Bóg jest wszechmogącym Bogiem. A skoro jest wszechmogącym Bogiem, to znaczy, że może słyszeć tysiące głosów z tysiąca ust wypowiadane. A więc jedni powiadają, że uwielbianie Boga to tylko skupienie w ciszy. A więc cisza i skupienie w ciszy. Drudzy powiadają, że nie, to musi być spontaniczne, to musi być głośne. Wydaje mi się, że powinniśmy znaleźć jakiś środek, żeby nie wpadać ani w jedną, ani w drugą skrajność. Bo może być tak, że niczego w sercu nie czuję, ale ustami wrzeszczę, że ludzie się ode mnie odsuwają. A już jeden z naszych bajkopisarzy kiedyś zadał pytanie, dlaczego dzwoni dzwon? Wiecie dlaczego? Bo jest pusty. A więc może być tak, że ktoś, kto jest najbardziej pusty, głośno brzęczy, głośno dzwoni. Biblia mówi, że nic mi po ofierze waszych ust. Bóg się, że tak powiem, w tym nie kocha, jeśli tylko nasze usta są w to zaangażowane. A czasem odnoszę wrażenie, że, że ludzie chcą swoją pustkę przykryć głośnością. To tak jak współcześni muzycy, albo wielu współczesnych muzyków, swoją głośnością, ponieważ niewiele potrafią, no to głośno grają, żeby swoje fałsze przykryć. A więc tak może być, że w sercu pusto, więc chcę w jakiś sposób to głośnością przykryć. Ale może być też i odwrotna sytuacja, że człowiek ma pewne opory, aby otworzyć swoje usta, by wyrazić Bogu tę szczerą wdzięczność, jaką czuje w swoim sercu. A więc musi być jakaś droga pośrednia, środkowa. Moje zdanie jest takie, jeśli chodzi o prośby, jeśli chodzi o oczekiwanie na Boga, jeśli chodzi o słuchanie Boga, to nieodzowne jest wyciszanie się. To nieodzowne jest wyciszanie się. To nie możemy przykrzykiwać Boga i nie powinniśmy przykrzykiwać Boga. Powinniśmy znaleźć swoją komorę, do której wejdziemy i gdzie nawet na twarz upadniemy przed Panem, by wsłuchiwać się w to, co On nam ma do powiedzenia. Tak jak zresztą było dzisiaj czytane, będziemy szukać Jego oblicza. Będziemy wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego. Muszę wam powiedzieć coś żartobliwego, śmiesznego. Akurat właśnie na temat wyciszania się przed Bogiem, na temat wsłuchiwania się w Boży głos w naszych komorach, w naszych modlitewnych miejscach. Mówiłem w Australii. I po jednym z nabożeństw podchodzi do mnie siostra licząca już trochę lat, kobietom się w metryki nie zagląda, ale ona pozwoliła, żebym wiedział, ile ma lat, a więc ma ponad 70 lat i mówi, bracie, pastorze, ja po raz pierwszy w życiu swoim po wczorajszym nabożeństwie niewiele mówiłam, a więcej słuchałam. I mówi, wiesz, że to jest naprawdę coś, czego do tej pory w życiu nie doświadczałam. A więc gdy chcemy usłyszeć Boga, jest nieodzowne, żebyśmy się wyciszali. I ja już chyba z tego miejsca kiedyś mówiłem, że wszyscy wielcy słuchacze Boga tym się charakteryzowali, że potrafili się wyciszyć, wysłyszeć Boga. Nie przypadkiem to było, że Bóg wezwał Mojżesza na górę i przez 6 dni ten Bóg, który mu kazał wejść, przez 6 dni nie odzywał się do Mojżesza. Tam jest wyraźnie napisane, ja tego nie będę czytał. Przez 6 dni Mojżesz czekał. Ale ja wierzę, że to czekanie miało cel. To nie było marnowanie czasu. Mojżesz, odchodząc od ludu, słyszał jeszcze jego krzyk, że nie mają mięsa, że nie mają wody. Po co nas wyprowadziłeś? Tam były pełne garki mięsa, tam był czosnek i cebula. Niósł to w swoich uszach na górę, gdy wchodził, aby się spotkać z Bogiem. Pastorzy czasem śpią z tym, co ludzie mówią. A więc niosą to w sobie i on to gdzieś w sobie niósł. No a jak tu teraz rozmawiać z Mojżeszem, skoro on słyszy tyle głosów? I kobiety, i mężczyźni, i woły, i kozy. To wszystko Mojżesz miał w sobie. Aż 6 dni zajęło to Mojżeszowi, żeby powoli te głosy milkły, milkły, milkły. Aż w końcu, gdy wszystkie się głosy w nim wyciszyły, Bóg, czytamy tam, po 6 dniach rzekł, przemówił do Mojżesza. Jeśli chcemy słyszeć głos Boży, a powinniśmy o to zabiegać, powinno nam na tym zależeć, żeby nie tylko Boga pouczać, co ma zrobić, ale także wsłuchiwać się, co On ma nam do powiedzenia, to trzeba się uczyć wyciszenia. To nie jest łatwe, ale trzeba się uczyć wyciszenia. wewnętrznego wyciszenia. Choć oczywiście niezbędne jest także otoczenie, wyciszenie otoczenia zewnętrznego. Wyłącz dzwonek telefonu albo telefon, bo jeszcze dobrze nie uklękniesz, jak ktoś zacznie uparcie dzwonić. Wyłącz radio, wyłącz telewizor, zamknij swój pokój, żeby się tam pielgrzymki do niego nie odbywały. Szukaj wyciszenia. Dlatego ja już wam kiedyś mówiłem, dla mnie takim najlepszym czasem wyciszania się przed Bogiem jest czas przed świtem słońca. Zanim słońce zejdzie, by przywitać ziemię, ja chcę się spotykać z moim Panem, wyciszając się przed Jego obliczem. A zatem wyciszanie. Pamiętacie także przypadek czy przeżycia Eliasza. Eliasz także wszedł do pieczary i te zjawiska nadnaturalne, gromy, grzmoty, wichry. No ale za każdym z tych przypadków następowało stwierdzenie, ale w tym nie było Boga. Nie zawsze w grzmotach, hałasach, w decybelach jest Bóg. Nie zawsze. Bierzcie to pod uwagę wy, którzy nagłaśniacie i wy, którzy gracie. Nie we wszystkich decybelach i nie zawsze w decybelach jest Bóg. Gdy nastąpiło wyciszenie, ustąpiły grzmoty, ustąpiły wichry. Gdy się wszystko wokół wyciszyło, wtedy Eliasz usłyszał: Eliaszu, Eliaszu, co ty tu robisz? A Samuel? Dlaczego Bóg nie przemówił do Samuela, gdy beczały owce zażynane na ołtarzu, gdy woły obdzierano ze skóry, gdy hałasu było tyle? Dlaczego nie przemówił Bóg do Samuela wtedy, gdy dziesiątki albo setki pielgrzymów przechodziły po świątyni? Tylko wtedy, gdy drzwi już były zamknięte, gdy Heli już udał się na spoczynek, a jeszcze jedynie lampa Boża się świeciła. Wtedy w tej ciszy Samuel usłyszał: Samuelu, Samuelu. Bo nastąpiło wyciszenie. A w Nowym Testamencie, dlaczego nasz Pan wychodził na górę niekiedy spędzając całą noc? Dlaczego wieczorami wychodził albo przed świtaniem wychodził na góry? Wychodził na górę, bo jeszcze wtedy ludzie spali. Jeszcze wtedy miał możliwość wyciszenia się przed obliczem Boga. Że Bóg jest Bogiem, który mówi. To nie jest martwy Bóg. To nie jest Bóg podobny do bóstw rzeźbionych, malowanych. To jest Bóg, który mówi. Jeśli Bóg nie mówi, to znaczy nie żyje. Ale któż z nas ośmielałby się tak myśleć? Bóg jest Bogiem, który mówi. Częstokroć i wieloma sposobami przemawiał Bóg do ojców naszych przez proroków, ale do nas mówi poprzez swojego Syna. A więc problem polega na tym, żeby tego Boga mówiącego usłyszeć. A do tego potrzebne jest wewnętrzne wyciszenie. Ale jeśli chcemy Bogu coś powiedzieć, z naszej strony przedstawić, to już nie może być tylko myśl. To już nie może być tylko to, co przewija się, przechodzi przez nasze myśli. To już musi być to, co wypowiadamy, co wyrażamy. To powinno być wypowiedziane, wyrażone. Ciszej, głośniej. W każdym razie to musi być wypowiedziane. Powinno być wypowiedziane. I w zasadzie nie czytam, ja przynajmniej, może się mylę, ale nie znam takiej wysłuchanej modlitwy, która nie byłaby wcześniej wypowiedziana. Ta kobieta, która przyprowadziła swoją córkę, krzyczała z daleka na cały głos: Panie, zmiłuj się nade mną, bo córka moja jest przez diabła dręczona. Ten ojciec, który przyprowadził swojego opętanego syna. To wszystko były modlitwy wypowiedziane. A więc jeśli chcemy, żeby nasze modlitwy doszły do ucha Bożego, to nie tylko mówmy: Pan widzi moje serce. Ja wiem, że Pan widzi, ale Pan też chce usłyszeć, o co Ty prosisz. Pan chce tego. A więc to jest to, jeśli chodzi o naszą indywidualną modlitwę. Ale my mówimy o chwaleniu Boga. Gdy zaś mówimy o chwaleniu Boga, to muszę wam powiedzieć, że prawie zawsze Biblia, gdy mówi o chwaleniu Boga, łączy chwalenie Boga z podniesieniem głosu. A więc z podniesieniem głosu. To jest zawsze połączone z podniesionym głosem. Nigdzie nie czytam w Biblii, albo ja przynajmniej się tego nie doczytałem, o niemym, cichym chwaleniu Boga. Wszędzie, czytając o chwaleniu Boga, zauważam, że był to podniesiony głos. Że był to podniesiony głos. Może niech raczej Słowo Boże nas co do tego przekonuje. Czytajmy niektóre miejsca z Bożego Słowa. Otwórzmy psalm setny. Zacznijmy od Starego Testamentu. I otwórzmy na wstępie psalm setny od pierwszego do piątego wiersza. Zwróćcie uwagę, jaki tytuł nosi ten psalm. Psalm setny jest to strona 660. Zwróćcie uwagę, jaki tytuł nosi ten psalm. Psalm dziękczynny. I teraz posłuchajcie. Wykrzykuj Panu cała ziemia. Oczywiście nie chodzi o ziemię, chodzi o ludzi. Bo czasem ludzie są utożsamiani i słusznie z tą ziemią. A więc wykrzykuj Panu cała ziemia. Służcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem. W przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan. Na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. No, nikt się tutaj cichości, milczenia nie doszuka. Tu jest ta spontaniczność. Tu jest to wyrażanie entuzjastyczne tego, kim nas Bóg uczynił i kim Bóg dla nas jest. Wykrzykuj z radością, chwal Pana i tak dalej. Błogosławcie imieniu Jego świętemu. A spójrzmy na psalm 150 jeszcze. Znany nam wszystkim psalm. To jest Boże Słowo. To nie jest jakiś dopisek. To jest Boże Słowo, natchnione przez Ducha Świętego. Chwalcie Boga w świątyni Jego. Chwalcie Go na ogromnym Jego nieboskłonie. Chwalcie Go dla potężnych dzieł Jego. Chwalcie Go za niezmierzoną wielkość Jego. Chwalcie Go. Mógł sobie psalmista to słowo tutaj darować. Chwalcie Go na głośnych trąbach. Chwalcie Go na harfie i cytrze. Chwalcie Go bębnem i pląsaniem. Chwalcie Go na strunach i na flecie. Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych. Chwalcie Go na cymbałach głośnych. Niech wszystko, co żyje, chwali Pana. W innym miejscu jest powiedzieć, co ma dech w sobie, nie chwali Pana. Nabierz powietrze i stwierdzi, że masz dech w sobie. A skoro tak, to chwal Pana. Pójdźmy do innych miejsc może Bożego Słowa. Nie będę wszystkich przytaczał, bo moglibyśmy do drugiej księgi Kronik wejść. Wejdźmy może do Nowego Testamentu, do Apokalipsy, do objawienia świętego Jana, żeby to zobaczyć od 11 do 13 wiersza. Od 11, piąty rozdział objawienia świętego Jana od 11 do 13 wiersza. Popatrzcie, jak jest w niebie. Czy tam rzeczywiście panuje totalna, idealna cisza? Czy też spójrzcie, co jest w niebie. A gdy spojrzałem, Usłyszałem głos wielu aniołów wokół tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy, tysiące, tysięcy. I mówili głosem, no jakże sobie ten głos donośny wyobrażamy? Tak, żeby nikt nie słyszał? Głos donośny to głos donośny. Tak jest w niebie. I mówili głosem donośnym. Godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i tak dalej. Chwała, cześć na wieki wieków. A więc nie ulega wątpliwości, że chwała, oddawanie chwały Bogu jest zawsze kojarzone z podniesieniem głosu. Z podniesieniem głosu i wyrażaniem wdzięczności Bogu. Ja muszę wam powiedzieć, co prawda to było bardzo dawno, ale dla mnie było czymś szokującym, gdy się po raz pierwszy pojawiłem w zborach Śląska, tak zwanego Śląska Cieszyńskiego. A to dlatego, że ja się wychowywałem, albo pierwsze, no zaledwie tam parę miesięcy, dobrych parę miesięcy, wyrastałem w zborach wschodnich. No bo tak by trzeba nazwać Przemyśl, tamtejsze zbory. I tam był trochę inny system modlitwy. Po pierwsze, ludzie klękali, ale gdy klęknęli, to natychmiast rozlegał się szum, jak Niagary. Szum jak wielu wód, jak palm. Modlili się ludzie, a więc wszyscy się modlili. Mieli zamknięte oczy i modlili się, i chwalili Boga, i modlili się, i chwalili Boga, i płakali, i cieszyli się, chwalili Boga. Ja w takim czymś wzrastałem i myślałem, że tak już jest wszędzie. A gdy się pojawiłem w niektórych zborach tutejszych, skonfrontowałem, że jest zupełnie inaczej. Modlitwa to nikt nic. Cisza. Owszem, ktoś tam zabierał głos, ktoś tam zabierał głos, ktoś tam zabierał głos. Przyznam się, że przez parę dobrych lat mi czegoś brakowało. Brakowało mi tego właśnie szumu wielu wód, szumu wielu języków, szumu wielu serc oddających Bogu chwałę. Bo do tego byłem przyzwyczajony. Potem i ja się już do tego przyzwyczaiłem. Dzisiaj może mi to już tak, może tego tak nie zauważam, ale tak, do takiego czegoś byłem przyzwyczajony. Po moim przekonaniu, jeszcze raz powiadam, jeśli chcemy uczcić Boga, to nie mogą, to owszem, mogą być to pojedyncze modlitwy tu, tam, ale to powinna być społeczna modlitwa całego zboru. Społeczne uwielbianie całego Bogu, całego zboru. I widzicie, wydaje mi się, że tu tkwi pewien problem. Problem ten polega na tym, że wielu ludzi przez całe praktycznie życie się ani razu w zborze nie pomodliło. Ja się czasem zastanawiam, dlaczego tak jest. Ja nie posądzam o to, że oni nie mają wdzięczności. Mają wdzięczność. Naprawdę to są święci Boży ludzie. Ale nie mają jak gdyby odwagi otworzyć swoje usta, żeby Bogu podziękować. Bo mają świadomość, że czysta uszu, a jeśli teraz te 300 pomnożymy przez dwoje uszu, to 600 uszu ich będzie słyszeć. No to jest takie trochę stresujące. No i wszyscy mnie będą słyszeć. I w związku z tym, no, nabożeństwo po nabożeństwie i nie ma odwagi taki ktoś się otworzyć, by w pojedynczej modlitwie zabrać głos. Ale jeśli to jest modlitwa społeczna, jeden drugiego nie słucha, wtedy modlą się wszyscy. I być może i te osoby by się wtedy odważyły i zabrałyby głos w modlitwie. I modliłyby się, bo miałyby świadomość, że nikt ich nie słucha. Tylko Pan słyszy. A to chyba to wystarczy, prawda? Przecież o to chodzi przede wszystkim. Ale za tym idzie następny krok. Jeśli się odważą modlić w zgromadzeniu, w społecznej modlitwie, to prędzej czy później się też odważą modlić pojedynczą modlitwą. Czy się ze mną zgadzacie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. W związku z tym, no nie dziwcie się, że czasem na nabożeństwach apelujemy, my prowadzący. Teraz będzie społeczna modlitwa. I wszyscy się módlmy. Nie stójmy, nie oglądajmy się dookoła. Miejmy Pana przed oczami naszymi i dziękujmy Mu i chwalmy Go. A na pewno każdy z nas ma 1001 powodów, aby Bogu za to podziękować. Słuchajcie, samo życie nam przecież podpowiada. Ja pamiętam, jak kiedyś na ten temat usługiwał misjonarz już nieżyjący, jak to się mówi, świętej pamięci, z Indii misjonarz. Teraz jak byłem w Australii, rozmawiałem z jednym bratem, który go też doskonale znał. Wiecie, o kogo mam na myśli. Gross, brat Gross. I on, pamiętam, w Ustroniu opowiadał takie zdarzenie, bo widocznie mu też to nasze milczenie nie odpowiadało. Jednego dnia stanął za kazalnicą i mówi: co się dzieje? Co się dzieje na stadionie, gdy 22 biega za, on to nazwał kupą szmat, czy szmatą, i który z nich kopnie tę szmatę między dwa słupki? Co się dzieje wtedy na stadionie? Brzask, krzyk, oszałamiający krzyk. Wczoraj z kimś, nie, w poniedziałek z kimś rozmawiałem, to mówił, że jak w Chorzowie grali mecz i w Chorzowie, to do Gliwic słychać było, jak wrzeszczą. Ludzie potrafią się z byle czego cieszyć. Wykrzykiwać, śpiewać, i to nawet się od chrześcijan nauczyli pewnej piosenki, Alleluja. No a tymczasem my doznaliśmy tylu łask, tylu Bożych błogosławieństw. Dlaczego więc hołdujemy tylko cichemu milczeniu? Wiem, co mi powiecie. Wiem, co mi powiecie, bo już mi to niektórzy mówili. Ponieważ ludzie z tego świata, którzy przychodzą między nas, źle się czują, jak słyszą taki hałas. Zapewniam was, to nie jest argument. Akurat jest odwrotnie. Akurat jest odwrotnie. Jeśli ludzie przyjdą z zewnątrz między nas i widzą taką głęboką ciszę, i tylko głęboką ciszę, to bardzo często mówią, no podobnie jak w naszym kościele. Jeśli zaś słyszą, stoją między dwoma i słyszą, jak ten chwali Pana, i ten chwali Pana, i ten dziękuje, i ten ze łzami dziękuje, no to grzesznik w zgromadzeniu świętych się... Trudno mu się jest ostać. Naprawdę jest mu się trudno ostać. Albo odchodzi zgorszony i mówi, to tam, bałagan, chaos, wszyscy mówią naraz. No trudno, no tak się też zdarza. Ale najczęściej jest tak, że jego serce topnieje jak wosk. Jego serce topnieje jak wosk. W tym naszym, tej naszej spontaniczności serce takiego człowieka topnieje. Wiecie, ja przysłuchiwałem się już wielu świadectwom ludzi przystępujących do chrztu. Teraz z Australii przywożę takie świadectwo. Na naszym obozie, tym rodzinnym, na tej kempie rodziny, jak oni nazywają, czy kongresie rodzinnym w okolicach Sydney, była pewna kobieta rodem ze Szczecina. Pierwszy raz ktoś ją tam zaprosił. I drugiego czy trzeciego dnia, gdy robiłem wezwanie, wyszła do przodu. Ja potem zapytałem ją, już na odjezdne zapytałem ją, No, jak się pani podobały moje kazania? Ona mówi, kazania, kazania, ale te modlitwy. To było to, co mnie kruszyło. To było to, co mnie przekonywało. Dostałem po nosie. I dobrze. Bo ja myślałem, że to wpływ moich kazań. Ale okazuje się, że nie, że ta właśnie taka spontaniczna, żarliwa modlitwa, to nawet krzyczenie do Boga, dziękowanie Bogu za okazane łaski, za dobroć i tak dalej, i tak dalej. A więc, kochani, to nie jest tak, żeby ludziom ze świata aż tak bardzo przeszkadzała nasza spontaniczność. To nie jest tak. To nie jest naprawdę tak. Temu samemu człowiekowi, któremu załóżmy, że przeszkadza nasze półgłośne chwalenie Boga, jemu nie przeszkadza, jak Beatlesi ryczą na całe gardło. Podkręca wyżej, wyżej. Jemu nie przeszkadza, jeśli tam gdzieś coś im głośniej, tym lepiej. A przeszkadza mu, że my chwalimy Boga. Jeśli mu to przeszkadza, no to cóż. Cóż my możemy zrobić więcej? Czy w związku z tym, ponieważ to komuś tam przeszkadza, on może chwalić swojego Boga przez małe B, może krzyczeć, może wrzeszczeć na stadionie, a my musimy ze względu na niego milczeć? Stresować się, że to go może zgorszyć? Ja nie byłbym aż taki bardzo przekonany, że ze względu na niego musimy iść na kompromis i milczeć, nie chwaląc Boga. Jestem raczej przekonany, że powinniśmy chwalić Boga. Ja myślę, że tym ludziom nie przeszkadza gwar, nasz gwar. Im przeszkadza grzech. I oni słyszą, jak zbór pański chwali Boga, jak się raduje z tego, że grzechy mu zostały przebaczone, a on świadom swoich grzechów. To mu przeszkadza, a nie cokolwiek innego. Tak więc nie znam w Biblii przypadku, aby gdziekolwiek było zaakcentowane ciche, milczące chwalenie Boga. A raz po raz jest akcentowane spontaniczne, głośne uwielbianie Boga. Spontaniczne i głośne uwielbianie Boga. Jeśli coś dajemy naszemu dziecku i sprawiamy mu tym radość, to czego od niego oczekujemy? Spontanicznej radości i wdzięczności. Jakżeż by mama zareagowała, gdyby usłyszała od dziecka, no ja ci jestem wdzięczny, ale tego nie wypowiedziałam. To musi być wypowiedziane i to jest wypowiadane. Człowiek w ten sposób reaguje. A zatem jeszcze raz podkreślam, uwielbianie Boga, chwalenie Boga. Ktoś może mi powiedzieć, ja zresztą już gdzieś kiedyś o tym mówiłem. Ktoś może mi powiedzieć, ale wiesz, ja nie umiem się modlić. Ja nie umiem Bogu dziękować, tak jak te stare wygi, które do zboru po 50 lat chodzą. O sobie myślę, ja tyle jeszcze nie chodzę. Ale nie umiem Bogu dziękować, tak jak inni dziękują Bogu. Wiesz, co mówi Biblia? Że wcale nie musisz umieć specjalnie jakoś Bogu dziękować. Ja zawsze pamiętam to jedno słowo, o którym mówi apostoł Paweł w liście do Filipian. W liście do Filipian. A Paweł powiada tak, że Bóg Ojciec za poniżenie się Jego Syna tak wielce Go wywyższył, że dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Jest to drugi rozdział od piątego wiersza. Drugi rozdział od piątego wiersza. A w końcu jest powiedziane tak, że aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. I jeśli to robimy, dalej Paweł kontynuuje, oddajemy w ten sposób chwałę Bogu. Bóg Ojciec zainwestował w swojego Syna wszystko, co miał. I jeśli teraz my, nawet jeśli innego inaczej nie potrafimy dziękować Bogu, jeśli potrafimy natomiast stanąć i mówić, wyznaję, że Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. A to przecież każdy z nas może wyznać i czynić. To w ten sposób, to nasze wyznanie jest ku chwale Boga Ojca. Tak pisze Paweł. To jest ku chwale Boga Ojca. A więc, kochani, uczmy się wyciszenia przed Panem. Uczmy się słuchania, co Pan nam ma do powiedzenia. Uczmy się mówienia Bogu, jakie są nasze oczekiwania, ale uczmy się też chwalenia Boga. Spontanicznego, radosnego chwalenia Boga. Bycia Mu wdzięcznymi. Zapraszam na kolejny raz. Będziemy na następny raz poruszać trochę kontrowersyjne tematy, mianowicie różne formy chwalenia Boga. Różne formy chwalenia Boga. Zdaję sobie sprawę, że może być to dla niektórych kontrowersyjne, no ale musimy się z tym zagadnieniem także w jakiś sposób zderzyć, spotkać, pewne rzeczy wyjaśnić, bo co zauważam? Zauważam, że czasem jest taka konsternacja. Ludzie, niektórzy podnoszą ręce do góry, a drudzy patrzą, co to on robi. Jedni klaszczą w ręce, a drudzy, dlaczego on to robi. Więc chcemy sobie na te tematy porozmawiać. Podobnie, gdy czasem zbór albo jakaś jego część zaczyna śpiewać na językach, to niektórzy nie wiedzą, co z sobą zrobić. Nie wiedzą, jak się zachować. Chcemy sobie na te rzeczy powyjaśniać, do nich wrócić. O tym będziemy mówić na przyszłą środę.